Najpierw wieści ze Szmaragdowej Wyspy. 5 tysięcy euro i 6 miesięcy więzienia za unikanie hotelowej kwarantanny. Irlandia wzorem Wielkiej Brytanii chce surowo karać podróżnych za kłamstwa na granicy. Do 5 tysięcy euro grzywny i 6 miesięcy więzienia ma grozić osobom, które po przyjeździe do Irlandii nie odbędą obowiązkowej kwarantanny w wyznaczonych hotelach, jeśli są do tego zobligowane, tak uzgodnił rząd Republiki Irlandii. Irlandzkie władze zamierzają wzorem brytyjskiego wprowadzić wymóg odbycia kwarantanny po przyjeździe z krajów o wysokim ryzyku epidemicznym w związku z nowymi wariantami koronawirusa. Wiemy również, że irlandzki rząd przygląda się Polsce, gdzie ostatnio poziom zakażeń koronawirusem wyskoczył ponad linię 6 tysięcy przypadków dziennie. W Irlandii zgodnie z rządową propozycją, która musi być jeszcze zatwierdzona przez parlament i o tym dzisiaj mówiliśmy z Bogdanem Ferencem, szefem portalu polska-je.com, za pierwszy przypadek złamania przepisów o kwarantannie będzie groziła grzywna w wysokości 4 tysięcy euro i miesiąc więzienia. Drugie wykroczenie będzie zagrożone sankcją 4,5 tysiąca euro i 3 miesiącami pozbawienia wolności, zaś kolejne 5 tysięcy euro i 6 miesięcy więzienia.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
Początkowo obowiązkiem kwarantanny w hotelach mają być objęci przyjeżdżający lub ci, którzy w ostatnich dniach byli w 20 krajach wysokiego ryzyka, a także wszyscy, którzy przyjeżdżają do Irlandii, nie mając wykonanego testu na obecność koronawirusa, co teraz jest wymagane i obligatoryjne. Na rządowej liście wysokiego ryzyka znajduje się teraz 17 państw afrykańskich, a także Brazylia, Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Austria. Kwarantanna w hotelach ma trwać 14 dni, a jej koszty będą pokrywać podróżni, choć nie podano jeszcze, ile on będzie wynosił. W Wielkiej Brytanii koszt 10-dniowej kwarantanny to 1750 funtów. Przestrzeganie kwarantanny w hotelach mają pilnować prywatne firmy ochraniarskie, a policja byłaby wzywana w przypadku złamania zasad. Jak podała publiczna stacja RTI, przyjęcie przez parlament przepisów ustanawiających obowiązek kwarantanny w hotelach może potrwać od 2 do 3 tygodni z możliwością przedłużenia. Tymczasem łączna liczba zgonów w Republice Irlandii z powodu COVID-19 przekroczyła 4 tysiące.
www.net.fm.
A teraz o Dniu Świętego Patryka. W tym roku odbędzie się on wirtualnie. Popularne irlandzkie święto nie będzie obchodzone jak zawsze, o czym zawsze Państwu donosimy w specjalnych blokach programowych ze studia Dublin Radia Wnet. Również specjalny blok kilku programów środową porą 17 marca. Dzień Świętego Patryka to jedno z najweselszych świąt, a przy okazji jedno z najbarwniejszych. Jednak w tym roku z powodu pandemii obchody i huczne parady będą miały formę tylko wirtualną. Organizatorzy zapewniają, że nie będzie ona mniej widowiskowa. Organizatorzy Festiwalu Świętego Patryka potwierdzili, że imprezy i flagowa parada nie odbędą się w tym roku w Dublinie i mówiliśmy już o tym w połowie grudnia na antenie Radia Wnet. Natomiast 6-dniowy festiwal odbędzie się wirtualnie za pośrednictwem platformy SPV-TV, czyli St. Patrick Festival TV, festiwalowego kanału telewizyjnego umieszczonego na oficjalnej stronie festiwalu, dostępnego na całym świecie. Obchody Świętego Patryka potrwają w tym roku od 12 do 17 włącznie. 17 to oczywiście data głównych obchodów. W tym roku bogaty program wydarzeń związany z obchodami stworzony będzie przez setki artystów, muzyków, wykonawców, twórców i będzie emitowany na kanale internetowym, o którym już wspominałem, St. Patrick Festival TV przez 6 dni i nocy na specjalne bloki 17 marca na antenie Radia Wnet. Nie jest wykluczone, że szczepieni mieszkańcy Wielkiej Brytanii będą mogli polecieć na tegoroczne wakacje do Grecji, a rozmowy w tej kwestii prowadzą rządy obu krajów. Tak informuje Standard, serwis standard.co.uk, a także BBC 4, radio BBC 4. Natomiast rozpoczynają się też dyskusje a propos wykluczeń z powodu myślenia o czym? O paszportach koronawirusowych. Grecki minister turystyki Haris Theo Harris przekazał właśnie w programie BBC Radio 4 Today, że jego rząd prowadzi wstępne, ale zaawansowane dyskusje z gabinetem Borisa Johnsona na temat zezwolenia zaszczepionym podróżnym do wjazdu do Grecji bez uprzedniego badania na obecność COVID-19. Ale grecki minister przyznał, że jest pod wrażeniem tempa szczepień w Wielkiej Brytanii, w związku z czym ma nadzieję w miarę normalne lato. Trwają rozmowy, czy będzie to wykonalne, poinformował, podkreślając, że mocno wierzy, że oba kraje dojdą do porozumienia. Natomiast...
Radio Wnet. Więcej niż radio.
Harris, Theo Harris oraz Boris Johnson powiedzieli, że certyfikaty szczepień to krok naprzód. W Wielkiej Brytanii temat paszportów szczepionkowych budzi spore kontrowersje, przy czym Nadim Zahawi, brytyjski wiceminister zdrowia odpowiedzialny za kampanię szczepień, zapowiedział, że brytyjski rząd ułatwi wydawanie takich certyfikatów podróżnym wymagającym ich przy wjeździe do innych krajów. Niemal 4 miliony mieszkańców Zjednoczonego Królestwa odwiedzają Grecję każdego roku, a Wielka Brytania jest jednym z najważniejszych rynków turystycznych dla krajów śródziemnomorskich. Obecnie wszyscy przybywający do Grecji muszą przedstawić negatywny wynik testu na COVID-19 wykonany w ciągu 72 godzin, a podróżni z Wielkiej Brytanii muszą dodatkowo wykonać szybki test zaraz po przyjeździe. Jak wskazuje redakcja The Independent, Grecja zawarła już dwustronną umowę z Izraelem, która zezwala na swobodne podróżowanie zaszczepionych turystów z obydwu krajów bez obowiązku kwarantanny. A teraz już przenosimy się do Stanów Zjednoczonych Ameryki, bowiem Biały Dom ogłosił w czwartek projekt nowej ustawy imigracyjnej, przewidującej m.in. umożliwienie mieszkającym już w Stanach Zjednoczonych cudzoziemcom otrzymanie obywatelstwa w ciągu 8 lat. Projekt ustawy musi zatwierdzić jeszcze Kongres. Według nowej administracji waszyngtońskiej projekt stanowi próbę rozpoczęcia przez Joe Bidena kolejnej debaty na temat systemu imigracyjnego. Prezydent pozostaje otwarty na negocjacje. Decyzję, czy ustawa zostanie zatwierdzona w całości, czy też w rozbiciu na kilka części, administracja pozostawia parlamentarzystom amerykańskim. Sam Joe Biden przyznał wcześniej, że niektórzy zgodziliby się na pewne postanowienia ustawy, lecz nie na inne. Według projektu osoby mieszkające w Stanach Zjednoczonych przynajmniej od 1 stycznia 2001 roku otrzymałyby status tymczasowych rezydentów na okres 5 lat, a 3 następne lata miałyby na wypełnienie formalności prowadzących do obywatelstwa. Nielegalni imigranci, którzy przybyli do Stanów Zjednoczonych jako dzieci oraz pracownicy rolni, mogliby bezpośrednio zabiegać o zielone karty. Uwarunkowane byłoby to sprawdzeniem karalności. Zgodnie z projektem ustawy małżonkowie, partnerzy i dzieci poniżej 21 roku życia legalnych stałych mieszkańców nie podlegaliby ograniczeniom wynikającym z tak zwanych rocznych pól ustalających liczbę osób przyjmowanych do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Projekt zapewniałby fundusze dla Urzędu Imigracyjnego w celu szybszego rozpatrywania zaległych wniosków o azyl dla sędziów imigracyjnych oraz na ułatwianie dostępu do prawników. Ustawa znosiłaby roczny termin na złożenie wniosku o azyl, uchyliłby przeszkody na ponowny wjazd do Stanów Zjednoczonych Ameryki osobom wcześniej przebywających w kraju nielegalnie.
Budzisz się i słuchasz. Radio Wnet.
10:08 w Krakowie, Warszawie, Białymstoku i Warszawie. 9:08 w Londynie, Dublinie i Belfaście. Sam się zaśmiałam, ale za chwilę dalszy ciąg informacji.
Wiadomości Wnet.
I w dalszym ciągu jesteśmy w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, przyglądając się nowej ustawie imigracyjnej. Warto zauważyć, że zwiększyłaby ona z 55 tysięcy do 80 tysięcy liczbę wiz wydawanych rocznie w drodze losowania mieszkańcom krajów o niewielkiej emigracji do Stanów Zjednoczonych. Telewizja CNN zwraca uwagę, że Biały Dom stoi w obliczu trudnego wyzwania. Demokraci w Izbie Reprezentantów mają tylko 5 mandatów więcej niż Republikanie. Równo podzielony Senat nie gwarantuje 60 głosów niezbędnych dla uchwalenia ustawy, a większość nie wystarcza. Współpracownicy prezydenta Joe Bidena nie zadeklarowali jeszcze, czy tak zwany proces pojednania, nazywany Reconciliation Process, pozwalający w niektórych przypadkach na ominięcie wymogu zgromadzenia 60 głosów, mógłby znaleźć zastosowanie w przypadku ustawy imigracyjnej. Za wcześnie jeszcze, żeby teraz spekulować na ten temat, tłumaczy jeden z urzędników.
www.wnet.fm.
Fani Wojciecha Sejrowskiego musieli obejść się wielkim żalem i smakiem, ponieważ cóż, nie było energii elektrycznej. W Dublinie też to się zdarza okazjonalnie, natomiast w Teksasie występują rekordowe mrozy i śnieżyce, podobnie w Arizonie. W Teksasie zginęło już 21 osób, dochodzi do masowych awarii sieci energetycznej, a wiele domów pozbawionych jest prądu. Gubernator Greg Abbott zakazał w środę eksportu gazu ziemnego. Surowiec ma być wykorzystany do produkcji prądu na miejscu. Z powodu pogody wielu producentów ropy naftowej i gazu ziemnego, szczególnie w Teksasie, nie pracuje już od minionej soboty. Wstrzymano także działanie niektórych rafinerii. A jak podaje Wieczne Radio Chicago, w ciągu tygodnia wydobycie gazu ziemnego w stanie zmniejszyło się o ponad 75%. Gubernator Abbott nakazał więc dostawcom gazu ziemnego, by do niedzieli nie eksportowali tego surowca poza stan i poprosił regulatora energetycznego o wyegzekwowanie tej decyzji. Stosowny cytat to również zwiększy produkcję prądu i jego dystrybucję do domów tutaj w Teksasie, tłumaczył swoją decyzję gubernator. W środę wieczorem ponad 2 miliony mieszkańców Teksasu pozostawało bez prądu. W ciągu tego dnia udało się jednak przywrócić zasilanie około 700 tysiącom odciętych wcześniej od sieci domów, tak poinformowała agencja AFP. W Teksasie wydobywa się około 25% amerykańskiego gazu ziemnego, ale stan odpowiada za 40% eksportu tego surowca z całych Stanów Zjednoczonych. Mrozy w Teksasie i ograniczenia w wydobyciu surowców wpłynęły także na produkcję prądu w sąsiednim Meksyku. Kłopoty z dostawami prądu w Teksasie wynikają z nieprzystosowania tamtejszej infrastruktury do obserwowanych obecnie bardzo niskich i rzadko tam spotykanych temperatur, a także z nietypowego o tej porze roku wzrostu popytu na energię, oceniają wszystkie agencje. Wskutek spowodowanych mrozem uszkodzeń sieci wodociągowych władze Teksasu zaleciły też 7 milionom mieszkańcom stanu gotowanie bieżącej wody przed jej spożyciem. Zakłócenie w dostawach prądu i wody wynikające z gwałtownego ataku zimy odczuwa się również w innych częściach Stanów Zjednoczonych. A na koniec coś optymistycznego, tym razem spod nieba Czech. Prezes Daniel Obajtek powiedział: PKP Orlen otworzył pierwszy sklep Stop Cafe w Pradze. W czeskiej Pradze otworzyliśmy pierwszy sklep Stop Cafe. Do końca roku otworzymy w tym mieście jeszcze dwa takie punkty, poinformował w czwartek na Twitterze prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Zaznaczył również, że otwarcie pierwszego sklepu Stop Cafe w Pradze to kolejny ważny krok w realizacji strategii Orlen 2030, która zakłada rozwój nowych formatów sprzedażowych poza stacjami paliw. W członkowej informacji prasowej spółka podała, że Orlen Unipetrol z grupy Orlen rozwija nowe formaty sprzedaży detalicznej poza stacjami paliw. W Pradze Karlin powstał pierwszy sklep pod nazwą Stop Cafe, oferujący klientom gotowe przekąski i inne produkty spożywcze, napisano.
www.net.fm.
I na koniec powracamy do tej informacji, o której mówiłem już środową porą w studiu 37 International. Tunel połączy Wielką Brytanię z Irlandią. Plany budowy podmorskiego tunelu, który połączy Wielką Brytanię z północną częścią Irlandii, są bardzo zaawansowane, a nawet niebawem mogą doczekać się przyjęcia i realizacji. Jak powiedział premier Zjednoczonego Królestwa Boris Johnson, jest wielce prawdopodobne, że jeszcze w tym roku ruszą prace, które podmorskim tunelem łączyć będą Szkocję z Irlandią północną. Sam podmorski tunel miałby wtedy 25 mil długości, a całość składałaby się z odcinka o długości ponad 50 kilometrów i z infrastruktury towarzyszącej. Co ważne, projekt może otrzymać pozwolenie na budowę jeszcze w tym miesiącu, ale nie obędzie się bez pewnych kłopotów. Przypomnę, że pierwszy raz pomysł połączenia obu części Wielkiej Brytanii pojawił się już w roku 2018 i takim rozwiązaniem zainteresował się ówczesny minister spraw zagranicznych, którym był oczywiście Boris Johnson. Wcześniej mówiło się też o budowie mostu, ale jak się okazało, ta realizacja byłaby zbyt kosztowna i nastręczała wiele trudności technicznych. Co ciekawe, nie będzie łatwiej z samą budową tunelu, bo jego trasa przebiegać ma w bardzo niebezpiecznym miejscu, więc nad największym podmorskim składowiskiem wojskowym, gdzie zatopiono broń, amunicję i materiały wybuchowe z lat II wojny światowej i z lat 70. ubiegłego wieku. Następną z przeszkód jest Boforta z głębokością dochodzącą do 300 metrów, ale jak mówi premier Johnson, to i tak lepsze rozwiązanie niż most. Projekt omawiany będzie na jednym z najbliższych posiedzeń brytyjskiego gabinetu, a kiedy uzyska pozwolenie na realizację, rozpoczną się prace nad przygotowaniem warunków budowy i skontrolowane zostanie dokładne dno cieśniny, by wytyczyć dokładną trasę tunelu. Panie i panowie.
Budzisz się i słuchasz. Radio Wnet.
Był to serwis informacyjny Irlandia, Wyspy, Europa, Świat. Podsumowanie tygodnia, który przygotował i przedstawił Tomasz Wybranowski. No też udało mi się zamienić Lublin na Dublin, ale stąd też wielu Irlandczyków wskazuje miasto na wschodzie Polski jako miasta bliźniaka, wręcz partnerskiego do Dublina. Współpraca Katarzyna Sudak, Bogdan Ferenc, Sławomir Budzik i zaprzyjaźnione redakcje polonijnych mediów na całym świecie.